Lekcja 13. 28 marca. Z prochu do gwiazd. Sobota, po południu, 21 marca. Tekst pamięciowy. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Księga Daniela 12, 3. Księga Daniela rozpoczyna się najazdem Nebukadnesara na Judeę i uprowadzeniem jeńców do Babilonii, a kończy się powstaniem księcia Michała i wyzwoleniem ludu Bożego z mocy eschatologicznego Babilonu. To znaczy, jak wskazuje na to cała księga Daniela, że w końcu, w samym końcu, Bóg dokona tego wszystkiego na rzecz swego ludu. Jak zauważyliśmy, Daniel i jego towarzysze pozostali wierni Bogu i wykazali się nieprzeciętną mądrością wśród prób i wyzwań czekających ich na wygnaniu. Podobnie wobec ucisku lud Boży w czasie końca pozostanie wierny Bogu, zwłaszcza podczas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody. Księga Daniela 12, 1. Podobnie jak to było z Danielem i jego przyjaciółmi w Babilonii, wyznawcy Boga będą się wykazywać mądrością i zrozumieniem. Posiądą mądrość nie tylko jako osobistą zaletę, ale w wyniku tej mądrości wykażą się poświęceniem w prowadzeniu innych do sprawiedliwości. Niektórzy umrą albo zostaną zabici, a więc wrócą do prochu, ale zostaną wskrzeszeni do życia w wieczności. Jak powiedział anioł Danielowi, wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się do żywota wiecznego. Księga Daniela 12, 2. Niedziela, 22 marca. Michał, nasz książę. Przeczytaj Księga Daniela 12, 1. Kto zmieni bieg dziejów w czasie końca? Jak list do Rzymian 8, 34 i list do Hebrajczyków 7, 25 pomagają nam zrozumieć, co oznacza ten werset. Księga Daniela 12, 1. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. List do Rzymian 8, 34. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. List do Hebrajczyków 7, 25. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Każdy rozdział Księgi Daniela do tej pory zaczynał się wzmianką o władcy jakiegoś pogańskiego narodu. 12 rozdział Księgi Daniela zaczyna się także wzmianką o władcy, ale w przeciwieństwie do poprzednich rozdziałów tym władcą jest boski książę, który powstaje, by wyzwolić lud Boga z rąk jego wrogów. Jak zauważyliśmy, studiując 10 rozdział Księgi Daniela, Michał to ta sama potężna niebiańska istota, która ukazała się Danielowi nad Tygrysem. Tam ukazał się on jako niebiański przedstawiciel ludu Bożego. Pojawił się także w innych miejscach w Księdze Daniela jako Syn Człowieczy. Zobacz 7 rozdział Księgi Daniela, Książę Wojsk. Zobacz 8 rozdział Księgi Daniela i Pomazaniec do Książę. Zobacz 9 rozdział Księgi Daniela. Tak więc niebiański Michał, którego imię znaczy, któż jest jak Bóg, musi być zidentyfikowany nie jako ktoś inny, ale tylko jako sam Jezus Chrystus. Istotny jest czas interwencji Michała. Nastąpi ona w owym czasie Księga Daniela 12, 1. To wyrażenie dotyczy czasu przedstawionego w Księga Daniela 11, 40-45. Jest to okres trwający od upadku papiestwa w 1798 roku aż do zmartwychwstania sprawiedliwych w czasie końca. Zobacz Księga Daniela 12, 2. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Dwie ważne rzeczy dotyczące dzieła Michała można wysnuć z czasownika powstać użytego w Księga Daniela 12, 1 w celu opisania jego działania. Po pierwsze czasownik powstać przywołuje myśli o zdobyciu władzy przez królów w celu pokonania kogoś i panowania. Czasownik ten budzi przede wszystkim wojskowe skojarzenia. Wskazuje na to, że Michał działa jak wódz wojskowy, który chroni swój lud i prowadzi go w szczególny sposób podczas ostatnich etapów wielkiego boju. Po drugie, czasownik powstać wskazuje także na kontekst sądowy. Michał powstaje, by działać jako obrońca w niebiańskim trybunale. Jako syn człowieczy przychodzi przed sędziwego, by reprezentować lud Boży podczas sądu śledczego. Tak więc powstanie Michała przywołuje na myśl elementy militarne i sądowe jego dzieła. Mówiąc innymi słowy, ma on moc, by pokonać wrogów Boga i autorytatywnie reprezentować lud Boży w niebiańskim trybunale. Pomyśl, co znaczy fakt, iż Michał powstaje dla nas, także teraz. Jaką nadzieję daje ci to jako grzesznikowi? Poniedziałek, 23 marca. Wpisani do Księgi Żywota. W Księga Daniela 12:1 czytamy o tych, którzy zostali wpisani do Księgi Żywota. Co to znaczy? Księga Daniela 12:1. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. Czas interwencji Michała został opisany jako okres bezprecedensowego ucisku. Jest to czas, gdy Duch Boży zostanie odebrany zbuntowanej ludzkości. Wówczas 7 plag ostatecznych, jako wyraz gniewu Bożego przeciwko narodom, zostanie wylanych na eschatologiczny Babilon i na świecie uwolnione zostaną moce ciemności. Ellen White napisała, że w tym czasie szatan pogrąży mieszkańców ziemi w potężnym końcowym kryzysie. Gdy aniołowie Boży przestaną kontrolować gwałtowne wichury ludzkich namiętności, uwolnione zostaną wszystkie żywioły wojny. Cały świat pogrąży się w upadku potworniejszym niż ten, który nastąpił kiedyś w Jerozolimie. Ale lud Boży zostanie wybawiony w tym straszliwym czasie, gdyż na sądzie śledczym prowadzonym przed niebiańskim trybunałem zostanie usprawiedliwiony przez Jezusa, niebiańskiego najwyższego kapłana, a imiona jego wiernych zostały zapisane w Księdze Żywota. Aby zrozumieć, co oznacza ta księga, powinniśmy pamiętać, że Biblia wymienia 2 rodzaje niebiańskich ksiąg. Jedna zawiera imiona tych, którzy należą do Pana, i jest nazywana Księgą Żywota, zobacz druga Księga Mojżeszowa 32:32. Teraz, racz odpuścić ich grzech, lecz jeżeli nie, to wymasz mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. Ewangelia Łukasza 10:20. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Księga Psalmów 69:29. Niech będą wymazani z księgi życia, a ze sprawiedliwymi niech nie będą zapisani. List do Filipian 4:3. Proszę także i ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi. Wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Objawienie Jana 17:8. Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w Księdze Żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie. Obok Księgi Żywota Pismo Święte wspomina księgi zawierające zapis ludzkich uczynków. Zobacz Księga Psalmów 56:9. Tyś policzył dni mojej tułaczki, zebrałeś łzy moje w bukłak swój. Czyż nie są zapisane w księdze Twojej? Księga Malachiasza 3:16. Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana, a Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Księga Izajasza 65:6. Oto to jest zapisane przede mną. Nie zamilknę, dopóki nie odpłacę i nie oddam im w ich zanadrze. Są to księgi używane w niebiańskim trybunale w celu określenia poświęcenia człowieka wobec Boga. Są to niebiańskie rejestry, baza danych, zawierające imiona i uczynki wszystkich ludzi. Niektórzy ludzie nie przyjmują do wiadomości, że ich imiona, a zwłaszcza ich czyny, miałyby być zapisane w niebie. Jednak gdy powierzamy siebie Chrystusowi, nasze imiona zostają zapisane w Księdze Żywota, a nasze złe czyny zostaną wymazane na sądzie. Ten niebiański zapis jest dowodem na sądzie wobec całego wszechświata, iż należymy do Jezusa, a zatem mamy prawo być chronieni w czasie ucisku. Dlaczego tylko sprawiedliwość Chrystusa przypisana nam jest naszą jedyną nadzieją na to, by nasze imiona zostały zapisane w Księdze Żywota? Przedstaw swoją odpowiedź podczas pierwszej części nabożeństwa. Wtorek, 24 marca. Zmartwychwstanie. Przeczytaj Księga Daniela 12:2-3. O jakim wydarzeniu jest tu mowa? Dlaczego, zważywszy na nasze zrozumienie śmierci, wydarzenie to ma dla nas tak fundamentalne znaczenie? Księga Daniela 12:2-3. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Księga Daniela zawiera chyba najbardziej bezpośrednie starotestamentowe nawiązanie do mającego nastąpić zmartwychwstania. Gdy myślimy o tym fragmencie tekstu biblijnego, możemy się z niego nauczyć bardzo ważnych prawd. Po pierwsze, jak wskazuje metafora snu, nie istnieje coś takiego jak nieśmiertelna dusza. Człowiek jest nierozerwalnym połączeniem ciała, umysłu i ducha. W chwili śmierci osoba ludzka przestaje istnieć, jej ciało obumiera, a świadomość zanika zupełnie wraz z ustaniem funkcji mózgu aż do zmartwychwstania. Po drugie, ten fragment księgi wskazuje przyszłe zmartwychwstanie jako odwrócenie tego, co dzieje się w konsekwencji grzechu. Wyrażenie przetłumaczone jako proch ziemi w hebrajskim oryginale brzmi dosłownie jako ziemia prochu, bi. Ta niezwykła kolejność słów wskazuje na pierwsza księga Mojżeszowa 3:19, jedyny fragment Biblii, w którym słowo ziemia poprzedza słowo proch. To wskazuje, iż wyrok śmierci ogłoszony po upadku Adama zostanie odwrócony i śmierć nie będzie już panować. Paweł napisał, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Pierwszy list do Koryntian 15:54. Przeczytaj list do Rzymian 8:18 i list do Hebrajczyków 2:14-15. Dlaczego nie musimy bać się śmierci? List do Rzymian 8:18. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. List do Hebrajczyków 2:14-15. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Śmierć kończy ziemską egzystencję. Jednak otrzymaliśmy obietnicę, że śmierć nie będzie miała ostatniego słowa w przypadku wiernych Bożych. Śmierć jest pokonanym wrogiem. Gdy Chrystus rozerwał kajdany śmierci i, powstawszy z martwych, wyszedł z grobu, zadał śmierci decydujący cios. Teraz możemy przenieść wzrok z doczesnej śmierci na wieczne życie, które otrzymamy od Boga w Chrystusie. Ponieważ Michał powstanie, zobacz Księga Daniela 12:1, ci, którzy należą do Niego, także powstaną z martwych. Powstaną z ziemi prochu, by jaśnieć na zawsze jak gwiazdy. Wśród cierpień i zmagań życia jaką nadzieję i jakie pocieszenie możemy czerpać z obietnicy ostatecznego zmartwychwstania? Dlaczego tak naprawdę nic innego się nie liczy? Środa, 25 marca. Zapieczętowana księga. Przeczytaj Księga Daniela 12:4 i Ewangelia Jana 14:29. Dlaczego Księga Daniela miała być zapieczętowana aż do czasu ostatecznego? Księga Daniela 12:4. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Ewangelia Jana 14:29. Teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Pod koniec ostatniej części Księgi Daniela prorok otrzymuje polecenie zapieczętowania zwoju aż do czasu ostatecznego. Jednocześnie anioł zapowiada, iż wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Księga Daniela 12:4. Choć niektórzy interpretatorzy wykorzystują ten werset jako domniemaną zapowiedź naukowego i technicznego postępu w świecie, kontekst wydaje się wskazywać, iż badanie i poznanie dotyczy właśnie samej Księgi Daniela. Gdy patrzymy wstecz, zauważamy, że Księga Daniela pozostawała praktycznie niezrozumiana przez wiele wieków. Być może niektórzy studiowali ją i rozumieli w jakimś stopniu, ale pewne jej zasadnicze przesłania i proroctwa pozostawały tajemnicą. Na przykład prorocze przesłanie dotyczące oczyszczenia świątyni, sądu, tożsamości i działalności Małego Rogu oraz ramy czasowe tych proroctw były niemal zupełnie niezrozumiałe dla czytelników. Jednak od czasów reformacji protestanckiej coraz więcej osób studiujących Biblię interesowało się Księgą Daniela. Mimo to dopiero w czasie ostatecznym księga została ostatecznie odpieczętowana, a jej znaczenie stało się jasne. Jak zauważyła Ellen White, w 1798 roku Księga Daniela została odpieczętowana, wzrosła wiedza na temat proroctw i wielu zaczęło głosić uroczystą wieść o zbliżającym się sądzie. Pod koniec XVIII i na początku XIX wieku rozbudzone zostało na nowo zainteresowanie proroctwami Księgi Daniela i Apokalipsy Jana, i to jednocześnie w wielu miejscach na świecie. Studium tych proroctw doprowadziło do powszechnego przekonania, że powtórne przyjście Chrystusa jest bliskie. Wielu interpretatorów w Anglii, Joseph Wolff na Bliskim Wschodzie, Manuel Lacunza w Ameryce Południowej i William Miller w Stanach Zjednoczonych oraz wielu innych badaczy proroctw oświadczyło na podstawie swojego studium proroctw Daniela, że powtórne przyjście Jezusa nastąpi w nieodległej przyszłości. Obecnie to przekonanie stało się siłą napędową ogólnoświatowego ruchu. Pomyśl o tym, jak wielką przewagę mamy obecnie, mogąc spojrzeć wstecz na historię i ujrzeć wypełnienie historycznych proroctw Księgi Daniela. Jak powinno to pomóc nam ufać Bożym obietnicom? Czwartek, 26 marca. Czas oczekiwania. Przeczytaj Księga Daniela 12:5-13. Jak kończy się Księga Daniela? Księga Daniela 12:5-13. A gdy ja, Daniel, spojrzałem, oto dwaj inni aniołowie stali, jeden z tej strony rzeki, a drugi z tamtej strony rzeki. I rzekłem do męża obleczonego w szatelnianą, który stał nad wodą rzeki, kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy? Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatelnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysięgał na tego, który żyje wiecznie. Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu, a gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko spełni. Wprawdzie słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem, i rzekłem, Panie mój, jakiż jest koniec tych rzeczy? Wtedy rzekł, idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie. Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie 1290 dni. Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do 1335 dni. Lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec, i spoczniesz, i powstaniesz do swojego losu kresu dni. Jest rzeczą ciekawą, że finalna scena ma miejsce nad rzeką, lub Tygrysem, miejscem, gdzie Daniel otrzymał ostatnią wizję, zobacz Księga Daniela 10:4. A 24 dnia pierwszego miesiąca byłem nad brzegiem wielkiej rzeki, to jest Tygrysu. Księga Daniela 12:5-7. A gdy ja, Daniel, spojrzałem, oto dwaj inni aniołowie stali, jeden z tej strony rzeki, a drugi z tamtej strony rzeki. I rzekłem do męża obleczonego w szatelnianą, który stał nad wodą rzeki, kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy? Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatelnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysięgał na tego, który żyje wiecznie. Będzie to trwało czas wyznaczony, 2 czasy i pół czasu, a gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko spełni. Jednak słowo użyte tutaj w oryginale nie jest powszechnie używanym hebrajskim słowem oznaczającym rzekę, ale jest to słowo Jeor, które zazwyczaj oznacza rzekę Nil. To przywodzi na myśl Eksodus i wskazuje na to, że jak Pan wyzwolił Izraelitów z Egiptu, tak też wybawi swój lud w czasie końca. Podane zostały tutaj 3 prorocze okresy. Pierwszy, czas wyznaczony, 2 czasy i pół czasu, odpowiada na pytanie, kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy? Księga Daniela 12:6. Dziwne rzeczy to wydarzenia przedstawione w wizji zapisanej w 11 rozdziale Księgi Daniela, wizji będącej rozwinięciem 7 i 8 rozdziału Księgi Daniela. Dokładniej mówiąc, okres ten został wspomniany w Księga Daniela 7:25, a następnie w objawienie Jana 11:3, 12:6, 14:13, 5. Odpowiada on 1260 latom papieskiej supremacji w latach 538-1798. Księga Daniela 11:32-35 odnosi się do tego samego okresu prześladowań, choć nie wymienia dokładnego czasu jego trwania. 2 kolejne wymienione okresy, 1290 lat i 1335 lat, odpowiadają na pytanie, jakiż jest koniec tych rzeczy? Księga Daniela 12:8, zadane przez Daniela mężowi obleczonemu w szatelnianą. Oba te okresy zaczynają się wraz z usunięciem codziennej i ustanowieniem obrzydliwości spustoszenia. Z lekcji dotyczącej 8 rozdziału Księgi Daniela dowiedzieliśmy się, że codzienna oznacza stałe wstawiennictwo Chrystusa, które zostało zastąpione fałszywym systemem kultowym na ziemi. Tak więc ten proroczy okres powinien się rozpocząć w 508 roku, gdy Chlodwik, król Franków, nawrócił się na katolicyzm. To ważne wydarzenie otworzyło drogę do połączenia kościoła i państwa, co było charakterystyczną cechą średniowiecza. Tak więc 1290 lat zakończyło się w 1798 roku, gdy papież został aresztowany na rozkaz francuskiego cesarza Napoleona. Ostatni proroczy okres wymieniony w Księdze Daniela, 1335 lat, kończy się w 1843 roku. Był to czas rozpoczęcia kulminacyjnej fazy ruchu millerowskiego kładącego nacisk na studiowanie biblijnych proroctw. Był to czas oczekiwania i nadziei na rychłe powtórne przyjście Jezusa. W całej Księdze Daniela widzimy 2 elementy rzeczywistości, 1. Prześladowanie ludu Bożego oraz, 2. Ostateczne jego usprawiedliwienie i ocalenie. Jak to pomaga nam dochować wierności Bogu bez względu na doraźne konsekwencje? Piątek, 27 marca. Do dalszego studium. Poselstwo zbawienia miało być głoszone we wszystkich stuleciach, jednak to poselstwo stanowi część Ewangelii, jaka ma być głoszona jedynie w dniach ostatecznych, ponieważ jedynie dla tego czasu prawdziwe jest określenie, że nadeszła godzina sądu. Widać to szczególnie wyraźnie na przykładzie Księgi Daniela. Proroka poproszono, aby tę część proroctwa, która dotyczy dni ostatnich, zamknął i zapieczętował aż do czasu ostatecznego. Księga Daniela 12:4. Opierające się na wypełnieniu tych proroctw poselstwo dotyczące sądu nie miało być głoszone, dopóki nie nastanie ten czas. Jednak wraz z nastaniem czasu końca, jak pisze Daniel, wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Księga Daniela 12:4. Apostoł Paweł ostrzegł Kościół, aby nie oczekiwał powrotu Chrystusa w swoich czasach. Dzień ten nie nadejdzie, pisze, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia. 2 list do Tesaloniczan 2:3 Biblia Tysiąclecia. Nie można więc oczekiwać powrotu naszego Pana, zanim nie pojawi się odstępstwo i długi okres panowania człowieka grzechu. Ten ostatni, określany również jako tajemnica bezbożności, 2 list do Tesaloniczan 2:7 Biblia Tysiąclecia, człowiek niegodziwości, Syn zatracenia, drugi list do Tesaloniczan 2:3, symbolizuje papiestwo, które według proroctwa miało sprawować swoje rządy przez 1260 lat. Okres ten dobiegł końca w 1798 roku. Przyjście Chrystusa nie mogło zatem nastąpić przed tą datą. Ostrzeżenie Pawła dotyczy całego chrześcijaństwa do roku 1798. Po tej dacie ma się rozpocząć głoszenie wieści o powtórnym przyjściu Chrystusa. Pytania do dyskusji. 1. Jakie niebezpieczeństwo wiąże się z nieuprawnionym wyznaczaniem dat dotyczących wydarzeń czasu końca? Co dzieje się z wiarą wielu ludzi, gdy te przepowiadane wydarzenia nie następują zgodnie z przepowiednią? Jaka ważna zasada jest zawarta w słowach Jezusa zapisanych w Ewangelii Jana 14:29 i jak pomaga nam ona zrozumieć sposób używania proroctwa z korzyścią dla naszego duchowego rozwoju oraz unikania pułapki tworzenia fałszywych przepowiedni czy wierzenia w nie? 2. Co w naszych czasach, cechujących się błyskawiczną komunikacją i zdumiewającym rozwojem nauki i techniki, które nie zawsze są dobre dla nas, czyni pojęcie czasu ucisku, jakiego nigdy nie było, nietrudnym do wyobrażenia? 3. Omówcie wasze odpowiedzi na ostatnie pytanie z poniedziałkowej części lekcji dotyczące tego, jak Ewangelia, czyli wielka prawda o sprawiedliwości Chrystusa, jest naszą jedyną nadzieją na zapisanie nas w Księdze Żywota. Na co moglibyśmy liczyć bez tej nadziei?